polityczne studia młodych Polskiego Radia Kielce.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Michał Pastuszka. Jak co miesiąc, w każdy ostatni wtorek miesiąca, na niemal godzinę oddajemy naszą antenę politykom młodego pokolenia, aby mogli dyskutować na ważne dla nich tematy. Gospodarzem dzisiejszego programu są Młodzi Razem i to ta młodzieżówka przygotowała zagadnienia do dyskusji, a poprowadzi ją już za moment Elian Osiński. Jedna tylko uwaga techniczna. Naszym telefonicznym gościem będzie dziś Piotr Kotcy, Młodych dla Wolności, gdyż Piotra awaria pociągu w drodze do nas zatrzymała, ale już bez zbędnego przedłużania oddaję głos Młodzi Razem.
Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Elian Osiński, Młodzi Razem. Witam wszystkich z dzisiejszej audycji Politycznego Studia Młodych. Są dzisiaj ze mną Antoni Chudzicki, Młoda Generacja.
Dzień dobry.
Łukasz Pysiak, Młoda Prawica.
Dobry wieczór.
Mateusz Szybiński, Pokolenie 2050.
Dobry wieczór wszystkim.
Igor Wołowiec, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Mateusz Prorowis, Młoda Lewica.
Dobry wieczór.
Filip Jurkiewicz, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dobry wieczór.
Oraz Piotr Kot, Młodzi dla Wolności.
Dobry wieczór.
Przejdźmy zatem do pytań. Według danych NFZ około 20% młodzieży w Polsce doświadcza zaburzeń depresyjnych. Jest to ponad 1,5 miliona osób. Czy Twoim zdaniem podejmowane w ostatnich latach działania rządowe zapewniły młodym Polkom i Polakom odpowiednią opiekę psychologiczną? Jakie programy były szczególnie pomocne, szkodliwe? I jakie nowe działania mogą podjąć rządzący, aby polepszyć stan psychiczny polskiej młodzieży? Zaczyna Antoni Chudzicki.
Przede wszystkim na początku to chciałem się w ogóle odnieść do tego, że w zasadzie ja to nie widzę jakichkolwiek działań ze strony rządu w sprawie polityki tutaj zdrowia psychicznego młodych Polek i Polaków. W zasadzie to prawie można uznać, że to leży. Rząd zamiast przeznaczać pieniądze na naprawdę ważny aspekt tutaj życia młodych Polek i Polaków, woli przeznaczać, tak jak w ostatnim czasie, pieniądze na zakup laptopów dla czwartoklasistów, co właśnie widać szczególnie po to, żeby właśnie Prawo i Sprawiedliwość znalazło swoich jakby nowych wyborców w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych. I myślę, że właśnie tutaj te pieniądze powinni przeznaczyć na właśnie ochronę tego zdrowia psychicznego. Szczególnie właśnie te problemy ze zdrowiem psychicznym tutaj Polek i Polaków wyszły po okresie zdalnego nauczania, kiedy to młodzi ludzie byli zamknięci przed ekranami swoich komputerów w domach i odbywała się nauka zdalna. Młodzież była w zasadzie jakby tylko w świecie wirtualnym, nie mogła spotykać się ze swoimi znajomymi, przez co właśnie teraz trudno jest z powrotem wrócić do tego normalnego życia sprzed czasu pandemii. Działania, myślę, takie, które można by podjąć, to przede wszystkim zwiększyć finansowanie opieki psychologicznej, żeby w większości miast, przynajmniej powiatowych, były oddziały albo nawet szpitale psychiatryczne, szczególnie dla młodych ludzi, bo w ostatnim czasie rządy Prawa i Sprawiedliwości bardziej robiły to, że szpitale po prostu były zamykane i wielu młodych ludzi było pozbawionych opieki zdrowotnej. Kolejną ważną kwestią jest przede wszystkim to, żeby w każdej szkole pojawił się psycholog, bo obecnie w wielu szkołach, szczególnie podstawowych, nie ma takiego w ogóle doradcy czy nawet eksperta jak psycholog, który pomógłby tym młodym ludziom trochę jakby w tym społeczeństwie lepiej pomóc, jak to ten młody człowiek powinien w społeczeństwie funkcjonować, żeby mu było lepiej, żeby był szczęśliwszy. I myślę też, że szczególnie dla rządu ostatnie dane, jakimi były przede wszystkim wysoki odsetek samobójstw, bo chyba to był wręcz rekordowy, powinny być naprawdę dużym sygnałem, żeby coś w tej sprawie zmienić i po prostu, żeby przeznaczyć naprawdę większe środki na tą pomoc psychologiczną. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. To był Antoni Chudzicki, Młoda Generacja. Teraz Łukasz Pysiak, Młoda Prawica.
Tak, zaburzenia depresyjne zdarzają się wśród młodych coraz częściej i tutaj zgodzę się ze swoim przedmówcą. Rzeczywiście szczególne piętno odcisnęła pandemia. w trakcie której młodzi byli praktycznie całkowicie odcięci od rówieśników. Jedynie rzeczywiście online mogli się z nimi jakoś spotykać, kontaktować. Liczba osób z zaburzeniami się zwiększa i rząd powinien reagować na tą zwiększającą się liczbę. Po pierwsze, problemy dzieci i młodzieży powinny być diagnozowane jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Powinno się zwiększyć liczbę psychologów w szkołach, tak żeby dostępność specjalistycznej pomocy była na miejscu i była jak najszybsza. Opieka powinna być jak najbardziej przyjazna dla dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest właśnie angażowanie w pomoc dzieciom rodziców i grona pedagogicznego. Wydaje mi się, że wielu właśnie z rodziców i nauczycieli nie umie tak właściwie rozmawiać z takimi osobami z zaburzeniami.
Dziękujemy bardzo. Mateusz Rybiński, Pokolenie 2050.
Zaburzenia depresyjne są w Polsce poważnym i narastającym problemem. Niestety samobójstwa w Polsce stały się drugą przyczyną zgonów wśród populacji nastolatków, a ich liczba cały czas rośnie. Z pewnością to obrazuje, że dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-psychiatrycznej z roku na rok jest coraz więcej. Mimo coraz większego zapotrzebowania oraz pogarszającego się zdrowia psychicznego młodych Polek i Polaków, opieka psychologiczna i psychiatryczna jest systematycznie zaniedbywana przez kolejne rządy. Jak wiemy, istnieją regiony, w których opieki psychiatrycznej w ogóle nie ma, a w regionach, gdzie ona występuje, bardzo często brakuje miejsc na oddziałach psychiatrycznych. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, która odegra największą rolę w poprawie sytuacji, z pewnością są pieniądze przeznaczone na finansowanie oraz zmodernizowanie obecnej infrastruktury wszystkich placówek w naszym kraju. Obecnie na psychiatrię wydaje się nieco ponad 3% kwoty przeznaczonej na całą służbę zdrowia. Uważamy, że jest to zdecydowanie za mało i trzeba w ciągu najbliższych 4 lat trzeba przeznaczyć około 6% tej sumy. Prawo i Sprawiedliwość zajęła się projektem zatrudnienia psychologów w każdej szkole, co trzeba zdecydowanie pochwalić, ponieważ takie działania są nieuniknione. Jednak o ile w większych miastach to naprawdę dobrze funkcjonuje, to w mniejszych miejscowościach widzimy niedobór kadry pracowniczej i myślę, że zanim rozpoczynamy takie reformy, niezbędne jest rozpoczęcie kształcenia większej ilości osób mogących pracować w dziedzinie psychologii, a dopiero później tworzyć miejsca pracy, których w obecnym stanie nie jesteśmy w stanie zapełnić. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Igor Wołowiec, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
Przede wszystkim musimy powiedzieć, że rządowe programy nie działają. Był w Polsce program zapobiegania depresji w latach 2016-2020. Skierowany był do całego społeczeństwa, w szczególności do kobiet po urodzeniu dziecka, młodzieży, osób po 65 roku życia. Tylko cóż z tego, że taki program był, jak ten program nie działa? Ponieważ w 2022 roku przeprowadzono sondaż, w którym wyszło, że aż 61% Polek i Polaków stwierdzał się minimum jeden z objawów depresji. Poza tym rząd nie skupia się na zdrowiu psychicznym najmłodszych, ponieważ młodzież nie jest głównym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Aż 20% młodzieży cierpi na depresję. Dlatego uważamy również, że psycholog powinien się znaleźć w każdej szkole, czy to w podstawówce, czy to w liceum. Życie w dzisiejszych czasach wymaga na nas życia na pełnych obrotach. Cały czas jest taka gonitwa dążenia do lepszych ocen w szkołach, do zdania matury, korepetycje. Poza tym szkoła nie jest najbezpieczniejszym miejscem dla takiego człowieka w naszym wieku. Wyrażamy swoje poglądy polityczne, orientację seksualną, wyznanie religijne. Szkoła, jak wiemy, nie jest na to dobrym miejscem. Wielu kuratorów, wielu nauczycieli nie wspiera młodych ludzi, dlatego stąd się bierze to 20%. Poza tym rząd przeznacza stanowczo za mało pieniędzy na psychiatrę dziecięcą. No, jak wiemy, woli wydawać pieniądze na media publiczne, na młodzież, no i nie tylko młodzież, no, ma lekko mówiąc w nosie, dlatego rządowe programy nie działają, pieniędzy na psychiatrię jest za mało, no i wydaje mi się, że rozmówcy się zgodzą, że czas to zmienić. Dziękuję.
Dziękujemy. Mateusz Pronowis, Młoda Lewica.
Więc tak, zaczynając, chciałem zaznaczyć, że 1,5 miliona młodzieży zmagających się z depresją lub z zaburzeniami psychicznymi i takie pytanie zasadnicze, czy jest to dużo? No wiadomo, odpowiedź jest jednoznaczna, czyli tak. Jednakże wciąż jest to za mało, żeby rządzący zauważali skalę problemu oraz służba zdrowia jest niewydolna, co szczególnie widać, jeśli chodzi o opiekę psychologiczną właśnie, jak w szkołach, jak moi poprzednicy powiedzieli. Z czym mogę się zgodzić, bo w większości szkół, których znam, nie ma właśnie specjalistycznych pedagogów lub psychologów, którzy mogliby pomóc lub przynajmniej doradzić, co zrobić dalej z właśnie chorobą psychiczną typu depresja lub innymi zaburzeniami. Również chciałbym zaznaczyć to, że tych psychologów jest mało. Aby doczekać się wizyty, trzeba czekać kilka miesięcy lub kilkanaście miesięcy. To też zależy, czy chcemy iść prywatnie, czy na NFZ. Jest to natomiast, są to natomiast publiczne wizyty, a koszt za godzinę rzędu jest to koszt 150 zł. I patrząc też na to, że inflacja jest dosyć wysoka, to możemy zauważyć też to, że wielu ludzi na pewno nie stać na, jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć, nie jest stać niektórych ludzi na pozwolenie sobie na takie rzeczy, ponieważ 150 zł dla niektórych ludzi to jest naprawdę dużo. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że reformy PiS-u doprowadziły do załamania wśród wielu ambitnych uczniów. Najkorzystniejsze z mojej perspektywy byłoby ufundowanie posady psychologa w każdej szkole. To rozwiązanie pomogłoby wielu młodym, nie mogąc zwrócić się do rodziny, o to, by takie się zdrowie młodszych pokoleń leczenie podjęli. To też jest dobra rzecz, bo wiele rodziców, z których ja na przykład znam, nie jest dobrze nastawionych na relacje z dziećmi, po czym też można zauważyć. Również chciałbym też zaznaczyć, że większość ludzi starszych, jeśli dziecko powie, że no mamo, sądzę, że mam objawy depresji, rodzic może pomyśleć, że no pewnie to jest jakaś faza i no żeby po prostu nie zmyślało. Ale takie dziecko w późniejszym wieku może próbować zmagać się z tą depresją i nie byłoby to łatwiejsze, a wręcz trudniejsze, ponieważ rodzice sądzą, że no jest to dosyć zła rzecz, dlatego też lepiej o tym zapomnieć, po prostu o tym nie myśleć. Ale również polski rząd nie interesuje się zdrowiem młodszych pokoleń, dokładając im stresu, szalonymi ekscesami stresownymi serwowanymi przez ministra Czarnka, jakie skutecznie działają podjął, by rząd... przepraszam... Więc tak, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, by w jakikolwiek sposób system, w którym żyjemy, zainteresował się zdrowiem psychicznym młodzieży. Młodzież z patologicznych rodzin, młodzież prześladowana przez nauczycieli, zestresowana wyścigiem po jak najlepsze oceny i wyniki egzaminów, tak jak właśnie mój przedmówca mówił, a nie mając takiego doświadczenia życiowego jak starsi, będąc jednocześnie bardziej emocjonalną, jest podatniejsza na różne zaburzenia, z którymi sama często nie jest w stanie sobie poradzić. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Filip Jurkiewicz, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo za głos. Ja chciałem tylko zdementować tutaj wszystkie, no jak mniemam, no błędne domniemania, czy może plotki na temat tego, że rząd pieniędzy na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie przeznacza, dlatego że w 2015 roku było to 170 milionów złotych. Obecnie jest to 700 milionów złotych, więc w ciągu, na przestrzeni tych lat finansowanie tej profilaktyki i zapobiegania chorobom zwiększyło się o 530 milionów złotych. No, nie jest to mało. Myślę, że nikt w ciągu swojego życia tyle się pieniędzy nie dorobi, chociaż wszystkim i tutaj obecny w studiu i Państwu nas słuchającym szczerze życzę, z całego serca. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez skierowania. W drodze nowelizacji tej ustawy, która zobowiązuje państwo do dbania o ten poziom psychiczny, którą wprowadził jeszcze rząd Waldemara Pawlaka w sierpniu 1994 roku, czyli mówię tutaj o ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. W drodze reformy powstały nowe zawody i do kształcenia się w tych zawodach zachęcani są młodzi lekarze, czy też lekarze rezydenci przez odpowiednie też stawki, odpowiednie finansowanie, dofinansowanie i zarobki dzięki kształceniu, a późniejszej pracy w tych zawodach. Mówię tutaj o zawodach psychoterapeuty dzieci i młodzieży, terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży, czy psychologa klinicznego dzieci i młodzieży. Obowiązywały programy już w 2017 roku, jeszcze za rządów pani premier Szydło, do 2022, czyli roku, który całkiem niedawno się nam skończył. Program nazywał się Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 i 2022. Ten program został kontynuowany. Teraz będzie trwał od 2023, czyli już się zaczął, do 2030 roku. Kolejny program, taka kampania społeczna, która traktowała właśnie o tym temacie, nazywała się Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje. Następny program, rozpoczęty całkiem niedawno, zainicjowany bodajże w grudniu zeszłego roku przez panią minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, tak, 28 grudnia. Pani minister podpisała program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla ich rodzin. Od zależności ku samodzielności, tak się ten program nazywa. Gdybyście Państwo byli łaskawi kiedyś spojrzeć w te wszystkie programy, które rząd kieruje i spojrzeć finansowanie, które rząd przeznacza właśnie na te programy, a nie tylko mówić, że programy nie działają, pieniędzy jest za mało i tak naprawdę rząd nic nie robi, bo tych programów jest bardzo dużo. Wystarczy tylko spojrzeć. Obecnie mamy mamy 555 lekarzy, którzy świadczą te nowe zawody, czyli psychiatrów dzieci i młodzieży. To jest wzrost od 2015 roku, gdzie mieliśmy takich lekarzy 374, później było 393, w 2022 już 555. To są dane z Naczelnej Izby Lekarskiej. No ponieważ pan profesor Czarnek został tu wspomniany, będę go bronił, dlatego że zadania wychowawczo-profilaktyczne w zakresie tej profilaktyki psychologicznej, psychiatrycznej są wpisane do podstawy programowej kształcenia ogólnego. I tak Ministerstwo Edukacji zapoczątkowało takie działania, prowadziło takie działania jak poradnia online. Zadanie polegało na tworzeniu z udziałem publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych sieci wsparcia dla uczniów, wychowanków, nauczycieli, wynikającej szczególnie z doświadczeń pandemii i po powrocie do szkół po nauce zdalnej. Klimat szkoły, kolejny program. Celem zadania jest organizacja i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących zasad komunikacji pozytywnej oraz mediacji rówieśniczej i mediacji szkolnej jako metod rozwiązywania trudnych sytuacji konfliktowych. Kolejny, platforma do diagnozy. Kolejny, promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego poprzez przygotowanie nauczycieli do realizacji w szkołach, placówkach programów dobrej jakości w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki na trzech poziomach interwencji, żeby nikt nie powiedział, że nauczyciele tych dzieci nie rozumieją, czy młodzieży, bo zdarzają się takie przykre sytuacje, niestety. Dlatego Ministerstwo Edukacji też takie programy wdrożyło. Ochrona zdrowia psychicznego i dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły. Dlatego, że przecież przez te doświadczenia wojenne mamy dzieci z Ukrainy, jest ich coraz więcej w szkołach. Też należy właśnie wspierać je, wspierać również naszych uczniów, a żeby potrafili się z nimi dogadywać i rozmawiać, bo przecież oni przyjeżdżają tutaj z tragicznymi doświadczeniami i sami często nie będą mogli sobie poradzić, a myślę, że jeżeli rówieśnik z rówieśnikiem będzie potrafił sam dojść do jakichś rozwiązań i sobie wzajemnie pomagać, to będzie dla nich wzajemna, najlepsza terapia z możliwych.
Dziękujemy bardzo. Piotr Kot, Młodzi dla Wolności.
Dzień dobry. Słyszymy się, mam.
Jak coś najbardziej.
Dobrze, to dobrze. Można prosić powtórzyć pytanie? Tak.
Oczywiście. Czy twoim zdaniem podejmowane w ostatnich latach działania rządowe zapewniły młodym Polkom i Polakom odpowiednią opiekę psychologiczną? Jakie programy były szczególnie pomocne lub szkodliwe? I jakie nowe działania mogą podjąć rządzący?
Dziękuję. A więc tak, no słyszeliśmy przed chwilą u przedmówcy Filipa tak naprawdę fakty, które są pokazane. Nie chcę to jakoś mocno pochlebiać rządu, jednakże no są to fakty, które były prowadzone różnego rodzaju projekty. Niestety jest też faktem, że wzrasta ilość osób, które mają jakieś zaburzenia psychiczne, jednakże zaburzenia psychiczne to nie jest taki prosty temat, gdzie tak jak w polityce często totalna opozycja szczególnie lubi upraszczać tematy, że coś się dzieje, jest jakaś emocja, to nagle musimy wielebnie poprawić sytuację, zwiększyć liczbę psychologów w szkołach i tak dalej, z takimi prostymi rozwiązaniami. No, wydaje mi się, że psychologia to jest na tyle trudny temat i całe włączenie pokoleń, wiadomo, jest bardzo dużo powodów, a to depresji i tak dalej, przykładowo różnica pokoleń w rodzicach i w synu, córce, co powiedział jeden z przedmówców, jest wiele powodów, a więc jest to bardzo, bardzo, bardzo rozwinięty temat. A więc myślę, że wymaga to wielu też prac, wielu starań, żeby poprawić taką sytuację, bo jest bardzo dużo powodów do zaburzeń psychicznych, jest to bardzo rozwinięty temat. Ale sądzę, że kolejne rozwiązania to przede wszystkim też nie przeszkadzać młodzieży, bo jednym z takich ważnych aspektów to jest po prostu jej często przeszkadzanie. I to wydaje mi się, że też trzeba nad tym popracować, jest to najprostsze, a jednak najczęściej działa.
Dziękujemy i przechodzimy do drugiego pytania. Inflacja w końcu dopadła transport zbiorowy, ceny biletów pociągowych lecą w górę, a Kielce wprowadzają nowy cennik autobusowy. Jak twoim zdaniem zmiany cen wpłyną na życie Polek i Polaków w wieku do 25 lat? Czy spółki państwowe, takie jak PKP Intercity, powinny zrezygnować z podnoszenia cen biletów w obecnej sytuacji gospodarczej? Jakie działania powinny podjąć radni i rządzący w sprawie transportu publicznego? I od razu wrócimy do ciebie, Piotrze. Więc Piotr Kot, Młodzi dla Wolności.
Tak, miadę, czy...
Tak, nadacie słuchać.
Tak, dobrze. Więc jestem ogólnie, już pomijając, czy to jest spółka państwowa i tak dalej, ogólnie jestem przeciwko żadnej interwencji państwowej, szczególnie w sektorze gospodarki, ponieważ widzimy, co się dzieje teraz, jest dosyć, na razie jeszcze mały kryzys. Może jest duży, ale jak na kryzys jest trochę mały, jednakże on rośnie. Trochę teraz spowolnił, trochę zapomnieliśmy o nim, jednakże nadal jest duży potencjał, żeby urósł jeszcze bardziej ten kryzys, a więc sądzę, że kolejny interwencjonizm może jeszcze bardziej pogorszyć tę sytuację. Wiadomo, cena biletu no wzrośnie, może mogą to odczuć też Polacy. Ceny biletów, a to w autobusach, a to w pociągach. Jednakże zmniejszenie tej ceny, pozostawienie jej, może coś spowodować w takiej spółce. Przykładowo może być to po prostu, może ta spółka być stratna, a rząd będzie musiał to dofinansować, a to pieniędzmi Polaków, których wiadomo trochę brakuje. Rząd trochę niestety, jak już widzimy, trochę dofinansował swoimi metodami. No to najprawdopodobniej po prostu je dodrukuje. Dodruk pieniądza, wiemy co spowodował. Socjalistyczne działania, no nie zdziwiłyby mnie, jakby znowu nie działały, bo nigdy nie działają. Ktoś już tutaj mówił, że programy rządowe nie działają. No zdziwiłyby mnie, jakby wszystkie problemy one załatwiły, bo wiadomo, rząd często jest tam problemem. A więc no oczywiście jest to problem, jednakże no mamy kryzys, więc nie dziwię się, że spółki są, szczególnie właśnie spółki, o których mówimy, są zmuszone zwiększać ceny, no bo a to pracownicy zaczną strajkować, a to koszta są większe. No niestety, mamy kryzys. Naprawianie tego interwencjonizmem państwa nic nie zmieni. Gospodarka to jest strasznie trudny temat. Oczywiście obywatele no niestety odczuwają to jak całą inflację, jednakże no mogą to odczuć później jeszcze bardziej, więc no sądzę, że takie emocjonalne stawianie aktualnie na co się dzieje może wkrótce jeszcze bardziej pogorszy sytuację, tak jak mieliśmy to niedawno z dodrukiem i tak dalej, więc myślę, że to nie jest krok, który powinniśmy podejmować.
Dziękujemy bardzo. I wracamy z powrotem. Filip Jurkiewicz, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
W kwestii PKP Intercity, tych podwyżek, to chciałem powiedzieć, no jak przywrócić do genezy tego zdarzenia, które zostało wywołane zdecydowanie no input inflacją, można by tak rzec, i wojną na Ukrainie, i też długą pandemią i wszechobecnie panującym kryzysem. Rzeczywiście na początku roku PKP wprowadziło nowy cennik biletów kolejowych. To tyczyło się od 11 stycznia. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino miały wzrosnąć średnio o 17,8%, w pociągach tych szybkich o 17,4%, a w pociągach TLK Intercity średnio o 11,8%. Zapowiedzianą podwyżkę ceny biletów uzasadniono wzrostem cen prądu. Tak mogliśmy wyczytać z mediów. Polacy zaczęli płacić więcej za bilety komunikacyjne. Też oczywiście młodzież głównie dojeżdżająca na studia jest tym zszokowana, że dlaczego tak wysokie podwyżki. Jak najbardziej do tego apelu się podłączam. Dlatego minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk, i premier rządu Mateusz Morawiecki podjęli działania niemalże natychmiastowo. Sami nie spodziewali się, że te podwyżki aż będą tak wysokie. I dlatego rząd przeznaczył 575 milionów złotych na dopłatę do cen biletów. Gdyby nie to, podwyżka, jak powiedział pan minister Adamczyk, wyniosłaby 50%, a nie 11,8%. Chciałbym powiedzieć, że premier Morawiecki zapowiedział, że w przeciągu 2 tygodni najbliższych ta sytuacja będzie rozwiązana, a więc ceny biletów PKP, o ile nie uda się przywrócić tych cen do stanu poprzedniego, czyli przed podwyżką, to na pewno ta podwyżka zostanie obniżona. Na pewno nie pozostaną te ceny w takich wysokościach, w jakich są teraz. W 2022 roku z PKP Intercity skorzystało 559 milionów pasażerów, co było zdecydowanie rekordowym wynikiem. I tutaj nie możemy iść na wojnę z PKP Intercity. Po prostu chodzi o załagodzenie tej sytuacji i to się uda zrobić. W przeciągu najbliższych 2 tygodni ta sytuacja będzie i powinna być rozwiązana. I chcę tylko powiedzieć, że w kwestii komunikacji publicznej to rząd Prawa i Sprawiedliwości utworzył kolejne przystanki i kolejne dworce są remontowane, jak mamy to na przykład w Kielcach, czy ostatnio, jak byłem w listopadzie w Olsztynie, też widziałem, że dworzec był remontowany. Natomiast opozycja likwidowała podczas swoich rządów ponad 2,8 tysięcy torów kolejowych.
Dziękujemy bardzo. Mateusz Pronowicz, Młoda Lewica.
Więc tak, inflacja w Polsce wynosi około 13,6%. Szczególnie trudno wywnioskować, że prowadzenie gospodarstwa domowego staje się coraz trudniejsze. Znacząco wzrosły koszty podstawowych rzeczy potrzebnych ludziom, takich jak artykuły żywnościowe, lekarstwa, ceny ogrzewania itd. Biorąc pod uwagę ten fakt, podwyżki cen biletów transportu zbiorowego są dodatkowym utrudnieniem dla i tak już zubożałego społeczeństwa. Osoby studiujące w większych miastach będą mieć problem z dojazdem na swoje uczelnie, podobnie jak uczniowie do szkół, a pracujący do pracy. Koszty transportu i tak są wysokie, natomiast komfort podróży jest często niemal zerowy. Podnoszenie cen biletów to kolejny wydatek, zupełnie nieuzasadniony, który utrudni życie wszystkim ludziom, muszącym gdzieś dojeżdżać. Jak ludzie przede wszystkim uczący się, którzy w dużej mierze są bezrobotni, mają mieć pieniądze na dotarcie do szkoły bądź uczelni. Czy młodzi mają brać kredyty na pokrycie kosztów związanych z dojazdem? Dlaczego samorządy, widząc katastrofalne skutki rządów PiS-u, nie wprowadzą ulg na przejazdy dla osób uczących się? Takie rozwiązania widać choćby w Starachowicach, gdzie przejazdy dla mieszkańców są darmowe, czy w Ostrowcu, gdzie teraz po zbliżających się podwyżkach ludzie mający karty miejskie będą płacić tyle co dotychczas. Czy naprawdę tak trudno wprowadzić takie ulgi, na przykład w polskich kolejach, w których to pracownicy wielokrotnie zapewniają podróżnych, że nie zamierzają maksymalizować zysków, a chcą dbać o dobrą komunikację. To oczywiste. To oczywiste pytanie retoryczne. Jednak uważam, że ten punkt widzenia musi wybrzmieć nie dla podwyżek cen biletów.
Dziękujemy bardzo. Igor Wołowiec, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
Ja bym chciał tutaj, tak jak wspomniał kolega z Forum Młodych PiS, pan premier powiedział, że w ciągu 2 tygodni będzie rozwiązany problem z podwyżkami. Jestem trochę sceptyczny, bo już 2 tygodnie miała trwać nauka zdalna, także co do tego rozwiązania problemu nie jestem pewny, ale zgadzam się, że podwyżek nie powinno być, dlatego że te podwyżki uderzają w najbiedniejszych, w młodzież, w emerytów, w studentów. Dlatego PKP powinno zrezygnować z podnoszenia cen biletów, a VAT uważam, że powinien wynosić 0%. Ale za to również uważam, żeby poprawić kondycję finansową PKP, zbiorkomu, państwo powinno inwestować w popularyzację tego. To znaczy nowy tabor, nieprzestarzały. Jakość transportu powinna zachęcać po prostu do korzystania z komunikacji zbiorczej, zwłaszcza z pociągów, dlatego że na obecną chwilę pociągi są najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Dlatego uważam, że to może być w jakimś stopniu rozwiązanie tego problemu, żeby popularyzować zbiorkom, ażeby rezygnować z transportu osobowego, samochodowego.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę może jeszcze pytanie. Czy spółki państwowe, takie jak PKP Intercity, powinny zrezygnować z podnoszenia cen biletów w obecnej sytuacji gospodarczej oraz jakie działania powinni podjąć radni i rządzący w sprawie transportu publicznego? Mateusz Rybiński, Pokolenie 2050.
Praktycznie od niemal 2 lat inflacja w znacznym stopniu pochłania nasze finanse. No i niestety jeszcze ten wzrost cen transportu publicznego, który naprawdę daje nam odczuć skutki obecnie panującego kryzysu gospodarczego. Tutaj nikt się z moich przedmówców nie odniósł do tematu Kielc, ponieważ jak wiemy, w Kielcach też całkiem znacznie wzrosły ceny transportu publicznego, szczególnie biletów autobusowych. No i moje zdanie jest takie, że samorządy nie mają teraz zbyt dużego wyboru i podnoszenie cen jest niezbędne, gdyż rosną wydatki utrzymania administracji czy placówek publicznych, a jednak ich budżet zostaje taki sam. Więc tak jak mówię, absolutnie samorządów nie możemy winić o wzrost cen transportu. A jeśli chodzi o Intercity, to cała Europa obecnie stawia na kolej, buduje nowe połączenia, modernizuje te już przestarzałe. A jednak PKP robi wszystko, aby polskich obywateli zniechęcić do korzystania z pociągów. Poprzez tak, no to są teraz, nie oszukujmy się, to są drastyczne wzrosty cen dla osób, które codziennie muszą tymi pociągami jeździć, prawda? A młodzież, która czy dojeżdża do pracy, czy do szkoły, nie jest zbyt zamożna, dlatego z pewnością odczuje te podwyżki. Nasza propozycja na dziś jest bardzo jasna. Jest to jeden bilet. Polska 2050. Mówię o tym od wielu miesięcy. Niezbędne jest wprowadzenie jednolitego biletu na wszystkie środki komunikacji publicznej, który będzie w cenie 150 zł. Takie bilety wprowadzono już w Niemczech, Austrii czy Hiszpanii i funkcjonują tam bardzo dobrze. Taki jeden bilet powinien obowiązywać w dwóch wariantach, ogólnokrajowym i regionalnym, i obowiązywałby na cały transport publiczny, kolej, autobusy, komunikację miejską. Dzięki temu z pewnością budżet wielu osób będzie stabilniejszy w czasie i tak ciężkiej sytuacji gospodarczej. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Łukasz Pysiak, Młoda Prawica.
Na początku odniosę się może do podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Kielcach, które obowiązuje od początku roku. Młodzi ludzie na pewno odczują ten wzrost cen. Dla wielu z nich, którzy już i tak zmagają się z trudnościami ekonomicznymi, dodatkowe koszty transportu publicznego będą jeszcze większym obciążeniem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ceny komunikacji miejskiej w Kielcach będą mogły niedługo konkurować z cenami biletów w Warszawie, gdzie za 75-minutowy bilet normalny musimy zapłacić 4,40, natomiast w Kielcach za normalny bilet 60-minutowy płacimy niewiele mniej, czyli 4 zł. Dlatego uważam, że Kielce powinny zaprzestać dalszego podnoszenia cen. Oprócz tego, zainspirowany niedawną propozycją jednego z kieleckich radnych, chciałbym zaproponować darmową komunikację miejską w godzinach funkcjonowania szkół i uczelni dla osób uczących się. W ten sposób osoby najbardziej narażone na odczucie skutków podnoszenia cen, czyli młode Polki i Polacy, mogliby łagodniej przejść proces podnoszenia cen nie tylko w transporcie, ale i ogólnie. Co do sytuacji podnoszenia cen biletów w spółkach państwowych, takich jak PKP Intercity, sytuacja wygląda analogicznie. Tak jak wspomniałem wyżej, wielu ludzi młodych w celach kształcenia jest zmuszana do codziennych dojazdów do szkoły czy na uczelnię. I to właśnie oni odczują najbardziej podniesienie cen. Zwłaszcza w czasie kryzysu powinniśmy szukać sposobów na pomoc młodym ludziom, a nie dodatkowo ich obciążać. Dziękuję.
Dziękujemy. I jako ostatni, Antoni Chudzicki, Młoda Generacja.
Nowa generacja.
Nowa generacja.
To ja może zacznę też od tematu tutaj kieleckiego. No, ostatnia podwyżka cen biletów była konieczna. To wynikało przede wszystkim z coraz wyższych cen paliw i po prostu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w swoich fakturach wykazywało naprawdę bardzo wysokie ceny za wozokilometry autobusów. Więc ZTM pod dowództwem pani Barbary Damian, jak również wiceprezentki z ramienia Platformy Obywatelskiej pani Agaty Wojdy, zdecydował o tym, żeby właśnie w Kielcach te ceny biletów podwyższyć. Początkowo wielu radnych nie chciało przyjąć w ogóle tego pomysłu do wiadomości. Pojawiały się, można powiedzieć, no dość populistyczne propozycje ze strony klubu radnych bezpartyjni i niezależni radnego Kamila Suchańskiego o darmowej komunikacji. No w kieleckich realiach byłoby to niemożliwe. Jest to za duże miasto i po prostu to już by całkowicie doprowadziło do zapaści w komunikacji publicznej. Tamte ostatnie podwyżki doprowadziły przede wszystkim do tego, że nie doszło do likwidacji ponad 2 milionów wozokilometrów. W ramach tej likwidacji ponad 12 linii, wszystkie linie tak zwane unijne z numeracją 100 byłyby całkowicie zlikwidowane, czyli po prostu mieszkańcy, zarówno ci młodzi, jak i starsi, utraciliby możliwość dojazdu do pracy, do szkoły czy do przychodni na targ. Więc uważam, że podwyżki były konieczne i bardzo dobrze, że zostały wprowadzone. Co do tej podwyżki w PKP. No tutaj uważam jednak, że to nie było potrzebne, szczególnie w czasie tak wysokiej inflacji i aż o taki duży procent. Z tego głównie powodu, że najwięcej ludzi, którzy podróżują właśnie transportem kolejowym, to są szczególnie studenci i osoby uczące się, które docierają do swoich szkół, na uczelnie. I dla nich to są wydatki naprawdę wielkich sum. I tutaj trzeba właśnie pomyśleć nad tym, czy nie warto by było właśnie tych cen obniżyć i może nawet spróbować wprowadzić jakieś jeszcze większe ulgi dla uczniów i studentów. I było tam jeszcze pytanie co do przyszłości w ogóle transportu publicznego tu w miastach i w ogóle na poziomie zarządzania rządowego. Przede wszystkim myślę, że na poziomie tym rządowym należy cały czas tworzyć nowe linie kolejowe, ale także wprowadzić ten transport kolejowy do wielu mniejszych miasteczek, bo to najbardziej one są jednak obecnie taką jedną wielką plamą komunikacyjną. I przede wszystkim modernizować i pociągi, próbować robić to tak, żeby te opóźnienia, które wręcz w PKP są codziennością, żeby po prostu były niwelowane, bo to na pewno wpłynie na jakość podróży. Co do tutaj przyszłości w miastach, przede wszystkim myślę, że należy postawić na ekologiczny transport. Trzeba wybierać autobusy elektryczne, autobusy wodorowe. No my w Kielcach na razie się tym nie możemy pochwalić. W Kielcach co najwyżej mamy autobusy gazowe. MPK w kwietniu prawdopodobnie dojadą kolejne autobusy i to są znowu autobusy z napędem na diesel, więc no nie możemy mówić, że w Kielcach mamy jakiś postęp. Mam nadzieję, że jak w końcu rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje się i pieniądze z KPO do Polski przypłyną, to, że właśnie w Kielcach i w ogóle w wielu miastach naszego regionu, czy nawet kraju, będą próby przynajmniej zakupu z funduszy unijnych takich niskoemisyjnych autobusów. Myślę także, że jako tutaj radni w naszych miastach, oni powinni też się kierować tym, żeby starać się pomagać mieszkańcom w tym, żeby oni mogli znaleźć swoje połączenie. Może nie zawsze, żeby było no, od punktu A do punktu B, no, chociaż wielu mieszkańców Kielc tak się dawniej przyzwyczaiło, ale no, potrzeba było zmiany, bo wiele tych rozkładów już było może niepotrzebnych, linie były bardziej jako turystyczne traktowane przez niektórych, więc trzeba też to tak dopasowywać do realiów. Tam, gdzie są tworzone nowe osiedla, kierować więcej autobusów, zaś tam, gdzie już może trochę mniej jest ludzi albo nie ma takiego zapotrzebowania, no to czasami trzeba zabrać jakąś linię, więc ta komunikacja też musi być dopasowana do realiów. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo i to było nasze ostatnie pytanie. I z tą odpowiedzią kończymy dzisiejszą audycję Politycznego Studia Młodych. Dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz za przybycie i dzisiaj byli z nami Antoni Chudzicki, Nowa Generacja.
Dziękuję bardzo, miłej nocy życzę.
Łukasz Pysiak, Młoda Prawica.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Szybiński, Pokolenie 2050.
Dziękuję bardzo.
Igor Wołowiec, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Mateusz Pronobis, Młoda Lewica.
Również dziękuję i dobrej nocy.
Filip Jurkiewicz, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, a wszystkim rozpoczynającym ferie dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Do usłyszenia.
Oraz Piotr Kot, Młodzi dla Wolności.
Dziękuję, dobrej nocy.
Dziękujemy wszystkim za słuchanie i życzymy miłej nocy.
Polityczne Studia Młodych Polskiego Radia Kielce.